Witam Was, kochani. Kiedy tak patrzymy wokół siebie, szczególnie w ostatnich czasach, tak wiele mówi się na temat różnych konferencji. Błażej ostatnio, nie tak dawno mówił, pastor zabrał nas na konferencję i byliśmy tak błogosławieni. Potem Leszek z Malwiną byli na jakiejś jednej, drugiej, trzeciej konferencji. Potem jeszcze ktoś był i mówi, tak byłem zbudowany. I teraz szykujemy się do następnej konferencji, czy do ewangelizacji, do dużego wydarzenia, które będzie miało miejsce 13 kwietnia w Krakowie. I konferencja goni konferencję, służba w ogniu, ogień w służbie, różne tytuły konferencji. Różni ludzie jeżdżą na różne konferencje i przyjeżdżają i są błogosławieni. I ja pamiętam, że my też, jak byliśmy młodzi, szczególnie jak byliśmy bardzo młodzi, to też jeździliśmy na konferencje, na obozy młodzieżowe i przyjeżdżaliśmy tacy zbudowani, tacy rozochoceni, tacy pełni zapału. Wiecie, i tak pomyślałem, tak w kontekście tego mojego tematu, który chcę dzisiaj poruszyć, to zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tymi konferencjami. I kiedy zacząłem spoglądać do Słowa Bożego, to zobaczyłem, że tam były konferencje. O pierwszej wielkiej konferencji czytamy w pierwszej królewskiej, w 8 rozdziale, od pierwszego wiersza. Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich, u siebie u króla Salomon w Jeruzalemie, aby przenieść skrzynię przymierza pańskiego z miasta Dawida, czyli Syjonu. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest w miesiącu siódmym. I potem odbyła się wielka konferencja, odbyło się wielkie wydarzenie. I czytamy potem, kiedy czytamy dalsze wersety opisujące to wydarzenie, to rzeczywiście działy się tam wspaniałe rzeczy. I potem w 10 wierszu tego samego rozdziału czytamy, gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obok napełnił przybytek pański. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. I potem czytamy, że wystąpił Salomon. Wystąpił Salomon i ta cała jego modlitwa, kazanie, można by powiedzieć, która dotyczyła jego samego, całego narodu izraelskiego. I w 86, ta konferencja trwała 8 dni. I w 66 wierszu czytamy tak. 8 dnia zaś rozpuścił lud, błogosławili więc królowi i odeszli do swoich namiotów, radośni i dobrej myśli z powodu wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, swojemu słudze, i Izraelowi, swojemu ludowi. Poszli do swoich namiotów, rozpaleni, rozentuzjazmowani, ubłogosławieni. Wspaniała konferencja. Czy to nie jest opis wielkiej konferencji, która wydarzyła się w tamtym czasie? Ludzie zostali ubłogosławieni. A kiedy tak idąc za tropem, spójrzmy na inną konferencję, która miała miejsce. To już było, nie szukałem więcej wydarzeń w Starym Testamencie, ale tak przyszła mi na myśl historia, która opisuje wielkie wydarzenie, wielką konferencję, moglibyśmy to ci nazwać, która miała miejsce w Jerozolimie. Ona jest opisana w Ewangelii Jana w 7 rozdziale od 37 wiersza. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: to jest naprawdę prorok. A inni mówili, to jest Chrystus. Wielkie wydarzenie. Tłumy w Jerozolimie. Pan Jezus staje i jest napisane, że głośno zawołał. Było mnóstwo ludzi. Ludzi, którzy przyszli świętować do świątyni, do Jerozolimy. Byli tam zgromadzeni. Można by nazwać, że to była jakiegoś rodzaju konferencja. I Pan Jezus przemówił do nich te znane i znamienne słowa, które do dzisiaj poruszają nasze serca. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze troszkę dalej, to możemy znaleźć jeszcze jedną konferencję. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 14 wiersz. Było wielkie zgromadzenie. Było mnóstwo ludzi zgromadzonych w Jerozolimie. I pamiętamy, uczniowie byli zgromadzeni w górnej izbie i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I od 14 wiersza czytamy tak. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. I 41 wiersz. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. 3000 ludzi się nawróciło na tej pierwszej konferencji Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy, że w Krakowie nawróci się tyle ludzi, może więcej? Znalazłem jeszcze jeden opis. Tak mi się wydawało, że konferencja, który mówi o tym, że Paweł głosił przez całą noc. Pamiętacie tę historię i ten młodzieniec spadł z tego okna i zabił się. Ale przekonali mnie, że to nie była konferencja, że to była grupa domowa. Także chcielibyśmy, żeby takie były nasze grupy domowe. A więc widzimy, że pomysł konferencji to nie jest coś nowego. To nie jest coś, co ktoś wymyślił i nie ma prawa bytu. Za każdym razem, kiedy czytamy ten opis w Słowie Bożym, to widzimy, że ludzie przeżywali wielkie Boże błogosławieństwo. Ale tak pomyślałem po tym i w zasadzie to jest jakby kontynuacja, czy to są te myśli na temat, których już kiedyś mówiłem. Bo co z tymi, którzy nie jeżdżą na konferencje? Co z tymi, którzy nie mają jak, nie będziemy się zastanawiać dlaczego, ale co z tymi, którzy nie jeżdżą na konferencje? Czyżby byli pozbawieni Bożego błogosławieństwa? I tak sobie pomyślałem, i to jest ta myśl, która od wtedy nurtuje mnie, mianowicie to, że także w naszej codzienności Pan może do nas przyjść. I chcę mówić dzisiaj tak, że nie to samo, co mówiłem kilka lat temu, bo nie wyciągnąłem tych notatek, ale chcę mówić na ten sam temat. Wierzę, że Duch Święty dał mi nowe myśli i widocznie jest to słowo, które dzisiaj wieczorem jest do mnie, do ciebie, może do wielu z nas. I pierwszą osobą, którą wybrałem, żeby pokazać, że Pan Bóg przychodzi do nas w naszej codzienności, jest Mojżesz. Znamy historię Mojżesza. Od koszyka do królewskiego dworu 40 lat. A potem musiał uciekać. I jak czytałem tę historię, jak tam jest opis, kiedy on przyszedł do tej ziemi tego kapłana midiańskiego, to ta historia jego tam zaczyna się jak przyszedł do studni i tam były córki tego kapłana, które pasły owce. I kiedy chciały napoić te owce, to inni pasterze odgonili je i nie dali im. I potem tam czytamy, że Mojżesz ich odpędził. I tak sobie pomyślałem, jeden człowiek? Tych pasterzy może było kilkunastu? Ale przyszła mi na myśl, że przecież to nie był byle kto. To był książę egipski, to był człowiek, który był wyćwiczony do walki i do boju. Pewno był rosły, pewno był silny. I tak się zaczęła jego historia po ucieczce z Egiptu. 40 lat pasł owce. Takie życie stało się dla niego normalną codziennością. Codziennie rano wyprowadzał stado na pastwiska i tam je pasł. Co w tym czasie robił? Może drzemał, może doglądał tych owiec, może zajmował się tymi wszystkimi sprawami, którymi zajmuje się pasterz. Ale pierwszy rok to była dla niego nowa sprawa. Ale w 20 roku to już była zwykła codzienność. Wychodził, pas owce, zganiał je, szedł spać. Wstawał rano, wychodził. I tak codziennie, i codziennie, i codziennie. I potem czytamy w trzecim rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, czytamy od pierwszego wiersza. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swojego, Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Hermonu. Jeszcze jeden kolejny dzień. Jeszcze jeden zwykły, codzienna praca, codzienne obowiązki. Ale tym razem pomyślał, a może jeszcze gdzieś w inne miejsce. I nic nie wskazywało na to, że wydarzy się coś szczególnego. Nic nie wskazywało na to, że ten dzień, który nastał, będzie inny niż te wszystkie przez te 40 lat. To był normalny, zwykły dzień. To była jego zwykła codzienność. I pamiętacie, co się wydarzyło. Pan przyszedł do niego w gorącym krzaku. Pan przemówił do niego. Tak jakby Pan wszedł w tą jego codzienność, w tą jego rutynę codziennego dnia, w tą rutynę codziennego życia. I kiedy Mojżesz zobaczył gorący krzak, to poszedł, żeby zobaczyć, co to się dzieje. I wtedy Pan powiedział, nie podchodź, zuj obuwie twoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I potem następuje cała ta rozmowa Mojżesza z Bogiem. Mojżesz zostaje powołany na wodza narodu izraelskiego. Nie spodziewał się tego, nie chciał tego, bronił się, ale Pan powiedział, wysyłam cię, i on był posłuszny i poszedł. A pamiętacie historię Gedeona? Nie było inaczej. Jaka była jego codzienność? Wyklepywał zboże w prasie winnej. Coś niezwykłego. Bo w prasie winnej tłoczono winogrona, a nie młócono zboże. Ale ta ich codzienność była taka, że byli gnębieni, byli prześladowani, byli mordowani przez nieprzyjaciela. I myślę, że to już był któryś raz, kiedy on zajmował się tym zbożem, zajmował się tym, aby w jakiś sposób zapewnić trochę żywności sobie i swojej rodzinie. I pamiętacie, przyszedł do niego anioł i mówi do niego, mężu waleczny. Do kogo ty mówisz? Do ciebie. Mężu, panie, przecież ja jestem najmniejszy w moim rodzie. Gdzie ja jestem waleczny? Popatrz, w jakich warunkach żyjemy. Popatrz, jaka jest nasza codzienność. Anioł mu powiedział, mężu waleczny, tym, co masz, pójdziesz i będziesz walczył i wyzwolisz swój naród. W Sarepcie Sydońskiej żyła pewna kobieta. I kiedy czytamy tę historię, to jest już zapisane w Księgach Królewskich. Kiedy czytamy tę historię, to widzimy, jaka smutna była jej codzienność. była wdową. Miała jedno dziecko, jednego syna. I kiedy przyszedł prorok do niej i powiedział, daj mi wody. I kiedy ona poszła naczerpać, to on mówi, i przynieś mi jeszcze placek, przynieś mi jeszcze kawałek chleba. A ona powiedziała, czego ty ode mnie żądasz? Popatrz, jaka jest moja codzienność. Popatrz, codziennie brakuje nam wszystkiego. Nasza codzienność jest taka beznadziejna, taka smutna. Ona mówi, wyszłam teraz, aby nazbierać trochę gałązek i aby garść mąki i trochę oliwy rozmieszać i upiec na tym ogniu placek, a potem chyba umrzemy. A prorok powiedział, zrób najpierw dla mnie. Zrób najpierw dla mnie. I kiedy czytamy dalej, to widzimy, że nie umarła, ale do końca tej trudnej codzienności, do końca tych trudnych czasów, do końca tej suszy, która panowała wtedy w Izraelu, miała co jeść i karmiła proroka. Ta jedna garstka mąki i ta trocha oliwy była i była i była. Ona powiedziała, Panie, cóż mogę Ci dać? Mam tylko garść mąki i trochę oliwy. Nic nie miała. I wiecie, i tak pomyślałem sobie, że czasem w naszym życiu tak bywa. Pan przychodzi i mówi, daj. Daj mi placek. Panie, przecież ja nic nie mam. Ja mam garść mąki i trochę oliwy. Nic nie mam. Inni mają więcej. Niech oni dają. Ale chcę Ci powiedzieć, że Pan chce przyjść do tej codzienności Twojej, w której masz tylko garść mąki i trochę oliwy. A kiedy Pan Jezus wejdzie w Twoje życie, to zobaczysz cuda w swoim życiu. Ostatnio przez 3/4 mówiliśmy na temat dawania. W Księdze Malachiasza, 3:10, wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństw ponad miarę? Panie, mam garść mąki i trochę oliwy. A Pan mówi, wystaw mnie na próbę. Czy nie mogę otworzyć okien niebieskich w tej codzienności garści mąki i troszki oliwy? Pan przychodzi do Ciebie, do mnie i mówi, sprawdź mnie, wystaw mnie na próbę. Także w Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale czytamy historię innej kobiety. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Eliaszem, mówiąc, sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, ja powiedziałem Eliasz? Elizeusz. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. Znowu: nic nie mam. Co ja mogę dać? Z czego mogę żyć? Z czego zapłacę moje długi? Kolejna beznadziejna codzienność. Nic nie mam. Ale jednak coś miała. Miała bańkę oliwy. I znamy tą historię dalej. Prorok jej powiedział: napożyczaj sobie naczyń i nalewaj z tej bańki i rozlewaj. I ona rozlewała, i rozlewała, i rozlewała. I oliwa się nie kończyła. I następne naczynie, i jeszcze jedno. I wreszcie mówi do swojego syna: podaj mi jeszcze jedno naczynie. A on mówi: nie ma już. I wtedy przestała płynąć oliwa. Nie masz nic prócz bańki oliwy? Myślisz, że nie masz nic oprócz może Ducha Świętego, który mieszka w tobie? Zacznij rozlewać tę oliwę. Zacznij rozlewać ją na zewnątrz, na innych. Zacznij rozdawać coraz szerzej, coraz więcej. A Słowo Boże mówi, że im więcej dajemy, tym więcej mamy do dania. I gwarantuję ci, że Pan zaspokoi twoje potrzeby. A chodźmy teraz do Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale czytamy, może przeczytamy to. W 4 rozdziale, 18 wiersz. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedł stamtąd dalej. Ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. Codzienność. W nocy wypływali na połów, łowili ryby. Ciężka praca. Kiedyś oglądałem film o rybakach, o takich współczesnych rybakach. Te kutry już są zmechanizowane, ale wiecie, nie chciałbym pracować. Nie chciałbym mieć, żeby każdy dzień wyglądał tak jak ich praca. I tu czytamy, oni wstawali w nocy, rano przypływali do portu. Czytamy, że synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, naprawiali w łodzi swoje sieci. Taka żmudna robota. Już by się chciało pójść spać, już by się chciało odpocząć, ale trzeba naprawić te sieci. Bo jutro trzeba znowu wypłynąć na połów. Dzień jutrzejszy jest taki jak wczorajszy, a dzisiejszy jest taki, jaki je będzie pojutrze. W nocy wypływać, łowić ryby, pracować. A czytamy w 22 wierszu tego tekstu, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. To była ich zwyczajna codzienność. Może to nie było coś nadzwyczajnego. Jaka jest twoja codzienność? Jaka jest moja codzienność? Wstajemy rano, idziemy do pracy, pracujemy, wracamy po południu, robimy obiad, przychodzi wieczór, idziemy spać, wstajemy rano, idziemy do pracy i czekamy, aż przyjdzie weekend, może dzień odpoczynku, a potem znowu w poniedziałek wstajemy rano. I tak jak ci uczniowie, mamy naszą codzienność. I co się stało? W tym ich trudzie, w tym ich znoju, w tej ich codzienności przyszedł do nich Pan Jezus. I popatrzcie, diametralnie zmieniło się ich życie. Może do ciebie przyjdzie Pan i powie ci, chcę zmienić twoją codzienność. Mam dla ciebie inne zadanie. Mam dla ciebie inne powołanie. Bądźmy gotowi na to. Popatrzmy, tak pomyślałem o nas, o naszym zborze. Nie widzę Błażeja, ale gdybyśmy go zapytali kilka lat temu, co będziesz robił w 2024 roku, to pewno nawet na myśl by mu nie przyszło, że będzie pracował w zborze Elim. Że będzie pastorem, że będzie nauczał, że Pan go powołuje. On lubił grać w piłkę, a Pan go powołał do tego, żeby nauczać Boży lud. Jadzia. Czy ona kiedykolwiek pomyślała, że... Może marzyła, ale czy kiedykolwiek pomyślała, że będzie wyjeżdżać na misję do Afryki? Kiedy słuchaliśmy Leszka i Malwiny, to też było poza ich, nawet poza ich marzeniami. Bo może ktoś marzy, żeby pojechać na misję do Afryki, ale oni nawet nie marzyli. Oni nawet nie myśleli, nawet nie mieli ochoty, ale przyszedł Pan i powołał. Zmienił ich życie. Zmienił ich perspektywę. Zmienił ich sposób myślenia na życie. Ewangelia Jana w 5 rozdziale, w 5 wierszu czytamy tak. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. To jest historia, która wydarzyła się przy sadzawce Betesda. Przez 38 lat. Jaka smutna była jego codzienność. On budził się rano z nadzieją, że może dzisiaj uda mu się wskoczyć do sadzawki, aby zostać uzdrowiony. I potem mijał dzień, przychodził wieczór, noc. I potem rano, znowu, może nowe nadzieje. Ale wiecie, po 38 latach, to jak Pan Jezus go zapytał, w szóstym wierszu. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Wiecie, on nawet nie wierzył. Nawet myślał, może się przesłyszał. Co ten człowiek? Przez 38 lat próbowałem. I on mówi, odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Może od wielu lat, może nie od 38, ale może od roku, może od dwóch, a może od dłużej, a może dłużej niż 30 lat. Żyjesz w codzienności naznaczonej cierpieniem. Jakiekolwiek ono by nie było, fizyczne, psychiczne, troszczysz się o kogoś, martwisz się, modlisz się i nic nie ma odpowiedzi. Może zmagasz się z jakimś problemem od wielu lat, z problemem, którego nikt nie jest w stanie pomóc ci rozwiązać. Mam dobrą wieść dla ciebie. W tej codzienności Pan Jezus chce wejść do twojego życia. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. To jest ósmy wiersz. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. Zmieniła się jego codzienność. Z tej szarej, smutnej, beznadziejnej w codzienność pełną radości, pełną uwielbienia Boga. A jeszcze jedna historia. Będę kończył powoli. Czas ucieka tak bardzo szybko. W małym miasteczku mieszkała dziewczyna. Piękna dziewczyna, młoda, radosna. Poznała chłopaka. Pięknego. Zakochali się, pobrali się i byli tacy szczęśliwi. I potem urodziło im się dziecko. I byli jeszcze bardziej szczęśliwi. I mijały dni, mieli wspaniałą codzienność, cieszyli się sobą, cieszyli się życiem. A potem umarł mąż. Mieli tyle planów jeszcze. Może planowali jeszcze kolejne dzieci. Ale mąż umarł. No to było smutne. Ale został jeszcze syn. Wiecie, w narodzie izraelskim, zresztą chyba w całej ludzkości jest tak, że dzieci na starość opiekują się swoimi rodzicami. Więc w tych społeczeństwach bardziej zaawansowanych to rodzice mają swoje emerytury, są bardziej niezależni. Ale tam, w tamtych czasach w Izraelu, to nadzieja rodziców na to, że będą mieli spokojną starość, spoczywała w ich dzieciach. I no trudno, umarł mąż, było to smutne, ale miała ciągle nadzieję, miała ciągle plany. Żył syn, dorastał, był piękny, był zdolny, był pracowity i marzyła o tym, że kiedyś wyjdzie kiedyś się ożeni, kiedyś będzie miała wnuki i to życie będzie takie, ta codzienność nie będzie aż taka smutna. A potem umarł syn. Wiecie, o czym mówię? Ta historia zdarzyła się w miasteczku zwanym Naim. Umarł syn, umarły marzenia, umarły nadzieje. Została sama. Umarł mąż, umarł syn, została sama. Jaka to codzienność jest? Z czego tu cieszyć się? I szedł ten kondukt podrzebowy przez miasteczko i akurat w tym czasie przyszedł tam Pan Jezus. I znamy ciąg dalszy tej historii i zakończenie. Pan Jezus użalił się nad tą kobietą i zmienił jej codzienność. Zbudził z martwych jej syna i na nowo odżyły nadzieje. Na nowo odżyły marzenia. A więc jednak może będę mieć wnuki. A więc jednak na starość będzie ktoś, kto mną się zaopiekuje. Może twoje marzenia umarły. Niedawno, a może dawno. I żyjesz w takiej codzienności szarej, bez marzeń. Ale Pan Jezus chce wejść w twoją codzienność. Chce, abyś na nowo mógł marzyć. Abyś na nowo mógł mieć nadzieję na to, że będzie lepiej. Aby rzeczywiście było lepiej w twoim i w moim życiu. Bo Pan chce i Pan może wejść do naszej codzienności. Jeszcze ostatnia historia. Która jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 1 wierszu. Już czas nam upływa, także nie będę czytał tego tekstu, ale znamy tą historię, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinę modlitwy. I w 2 wierszu tego 3 rozdziału czytamy tak. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Co za życie! Co za życie! Jaka codzienność! Napisane jest, że codziennie wnosili go, przynosili go. Codziennie ktoś był, kto brał go na ręce, czy jacyś ludzie, którzy brali go na nosze i przynosili go do tej bramy pięknej. Czytamy tu, że jest mowa o pewnym mężu chromym od urodzenia. Nie wiemy, ile on miał lat, ale to był mąż, to już nie było dziecko. To był dorosły mężczyzna. Jakie było jego życie? Przynosili go rano do świątyni. Cały dzień siedział i żebrał. Wieczorem go odnosili do jego domu. I potem rano znowu go przynosili. Co za beznadziejna sytuacja. I przyszedł Piotr i Jan i rzekł Piotr do niego, srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. To jest 6 wiersz. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go natychmiast, też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Chromy od urodzenia. A może to jest historia o tobie? Może nawróciłeś się? Może przeżyłeś zbawienie, ale tak naprawdę nigdy nie stanąłeś na własnych nogach. Ciągle oczekujesz, że ktoś będzie cię przynosił przed Boże oblicze. Że ktoś ciągle będzie się domu opiekował. Że ktoś ciągle będzie nosił ciebie na swoich rękach. Nie potrafisz stanąć na swoich własnych nogach. Chcę ci powiedzieć, że i w tą codzienność przychodzi Pan Jezus. Piotr powiedział, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Pan Jezus przychodzi w naszą codzienność, jakakolwiek ona by nie była. Jakakolwiek ona by nie była, smutna, czy tragiczna, czy beznadziejna, czy bez wyjścia. Ale Pan Jezus chce i może przyjść do ciebie w twojej codzienności i może ją zmienić. Może ją zmienić tak jak codzienność Mojżesza. Może ją zmienić tak jak codzienność tej kobiety z Najm. Zbudzić na nowo marzenia. A może spowodować, że wreszcie będziesz w stanie stanąć na swoje nogi i już nie oczekiwać, że ktoś będzie ciebie ciągle nosił, ale staniesz się tym, który będziesz nosił innych. To jest wspaniała perspektywa, bo Pan Jezus to może uczynić i On to chce uczynić. Chciejmy się modlić. Nasz kochany Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Za to, że Ty wlewasz nadzieję w nasze serca. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że bez względu na to, jaka jest nasza codzienność, Panie, to Ty chcesz przyjść do tej codzienności. Panie, dziękujemy Tobie za to, że są organizowane wielkie konferencje, które są błogosławieństwem dla Twojego ludu. Panie, i to jest Twoje działanie i Twoja wola. Panie, ale także w naszych indywidualnych, w życiu każdego z nas. Panie, Ty możesz prowadzić zmiany. Panie, i Ty tylko wiesz, jak wygląda nasze życie. Ty tylko wiesz, tylko Ty wiesz, w którym miejscu znajdujemy się? Jak wygląda nasze życie? Czego potrzebujemy? Panie Jezu, Ty chcesz nam dać to, czego potrzebujemy, bo Ty jesteś naszym dobrym Panem. Ty jesteś pełen miłości, pełen łaski. Panie Jezu, bo za te nasze małe codzienności Ty umarłeś tam na Golgocie. Tam przelałeś swoją świętą krew. Tam objawiłeś swoją wielką miłość do nas. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty chcesz to czynić i że Ty to czynisz. Amen.